Kochani, braterstwo, miło mi, że znów przy własnej pomocy Bożej możemy pójść do tego dobrego Słowa Bożego i z niego czerpnąć, patrz, lekcję, naukę. Jak częstokroć podkreślamy, przede wszystkim oddawać chwałę Panu Bogu, ale rzeczywiście jeszcze na wstępie chciałem powiedzieć, że obuma rękami podpisuję się pod tym, co powiedziała siostra Lidia. I też mam do Was prośbę. Chciałbym prosić, ażebyście mi dali przepis. Przepis na takie święta. Bo jadąc tutaj, a mając włączone radio w samochodzie, wszyscy redaktorzy się wypowiadali, że mówią, to są rodzinne święta, to są najbardziej rodzinne święta. Patrzcie, my przyjechaliśmy do rodziny, to 600 kilometrów. I naprawdę powiem, ja mi się tutaj między wami dobrze. Doradźcie nam. Powiedzcie nam, jaki sposób. Co trzeba wziąć, z czym wymieszać, czego dołożyć, żeby była taka atmosfera.
Przyjechać 600 kilometrów.
Żeby były takie święta. Kochani bratelstwo, no powiem, że może to, ja nie wiem, czy to będzie trochę po chrześcijańsku, ale tak na ucho. Zazdroszczę wam tej atmosfery, tej wspaniałej atmosfery.
Ja odam, gdzie są mieszkania. Sprowadźcie się tam
razem. Pomyślimy, tylko trzymamy za słowo, żebyście się nie rozmyślili potem. Kochani bratelstwo, brat zaczynając wczoraj wspominał, że całe chrześcijaństwo obchodziło w dniu wczorajszym święto Narodzenie Pana Jezusa. No i aczkolwiek mówiliśmy, to nie jest akuratna data, to jednak my się do tego przyłączamy. W dniu dzisiejszym też całe chrześcijaństwo obchodzi święto jakie? Szczepana. A kto to był Szczepan? Pamiętamy? Pierwszy męczennik. No niektórzy mówią, że już nie pierwszy, że pierwszymi to były dzieci betlejemskie, prawda? Ale jednym z pierwszych męczenników właśnie, że był święty Szczepan ukamionowany. I myślę, braterstwo, że nie będziemy zbytnio odbiegać od tematu, to raz. A drugie, że myślę, że dobrze by było dla nas młodych jeszcze stosunkowo przypomnieć sobie, bo bracia starsi wiekiem to pamiętają, te trudności, te doświadczenia, które kiedyś nasi bracia przechodzili. Czy to bracia w więzieniach, czy bracia, którzy ginęli z różnych powodów dla imienia Chrystusowego, dla prawdy, dla Słowa Bożego. Kochani braterstwo, przy własnej pomocy Bożej pójdziemy do dobrego Słowa Bożego. Jak wspomniałem, rzeczywiście dziękujemy Panu Bogu, że mamy takie chwile przystania, gdzie możemy rozkoszować się nad prawdą świętą, taki sabat, takie odpocznienie, jakie to było w narodzie żydowskim. Pamiętacie, braterstwo, że w sabat nie było wolno czego czynić? Rozniecać ognia, zbierać drwa, nosić ciężary, nie wolno było odbywać długich podróż, że nie wolno było też prowadzić czego? Tak zwanych, to już na ten temat tutaj było mowa, pustych rozmów. Czyli to wszystko ma oczywiście znaczenie dla nas, również żebyśmy my nie wnosili do zboru ciężarów, prawda? Żebyśmy w zborach nie rozniecali ognia i tak dalej. Ale tematem naszym będzie pewne wydarzenie ze Starego Testamentu, z narodu żydowskiego. A ja tylko powiem temat, ja myślę, że w zasadzie to mógłbym już pójść i siąść, bo bratelstwo będą wiedzieli, o czym chciałbym z bratelstwem się wspólnie zastanowić. Temat nasz nazwiemy sobie palący się winny krzew. Myślę, że historia bratelstwa jest doskonale znana. Kiedy naród żydowski był w niewoli egipskiej, wszyscy znamy postać Mojżesza, który został zachowany w cudowny sposób. Bo pamiętacie, każde dziecię płci męskiej, to co trzeba było czynić? Wyrzucić do wód Nilu. Taki rozkaz był od władcy Egiptu. Mojżesz, wyuczony we wszelkiej mądrości egipskiej, w cudowny sposób zachowany przy życiu, nie uległ jednak wynarodowieniu. I nie mogąc patrzeć na problemy, na tą tragedię swojego narodu, pewnego razu, widząc spór między braćmi, zabija Egipcjanina i musi uciekać do krainy Midianitów, potomków Abrahama i Ketury. Tam przy studni, pamiętacie, córce kapłana pomaga napoić owce i od tej pory jest pasterzem owiec u swojego teścia. I pewnego razu pasie trzodem Bożą przy górze Bożej Horeb. I widzi dziwne zjawisko. Widzi co? Płonący krzak. Patrzcie, jak oglądaliśmy nawet przedwczoraj na zdjęciach, susza, dużo kamieni. Czy trudno tam jest o pożar? Czyli to, coś, że krzak się palił, to nie było dziwnym, prawda? A co było w tym dziwnego? Że palił się, ale się nie spalał, prawda? Sucha trawa tam, jakieś suche drzewo, łatwo się może zapalić. Ale to, co było w tym wszystkim dziwne, że on się palił, ale nie spalał. A przecież Mojżesz do tego był przyzwyczajony. To jednak wydało mu się to dziwnym i mówi co? Pójdę, a zobaczę to dziwne zjawisko. Może sobie przeczytamy. To jest druga księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, począwszy od pierwszego wierszu. Druga Mojżeszowa, trzeci rozdział. A gdy Mojżesz pasł szodem teścia swojego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz szodem poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, a zobaczę to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. I dalej jest wspomniane, a gdy widział, że Bóg widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg pośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Czyli bratersko, jak się wspomnieli, krzew ten Mojżesz bardzo dobrze znał. Ale to, co zwróciło uwagę Mojżesza, to to, że on dłuższy czas się palił, a jednak się nie spalał. Ja może pomogę. Dziękuję. I Mojżesz podszedł, aby to z bliska zobaczyć. Po prostu, braterstwo, ponadto jeszcze spośród tego krzaku do Mojżesza przemówił głos Boży. Pan Bóg powiedział, że widzi beznadziejną sytuację narodu izraelskiego w Egipcie, jego ucisk i pragnie ich przygotować do wymarszu. Braterstwo, myślę, że podobnie dzieje się w naszym czasie, w tym czasie, w czasach naszych nawet ojców. Jak Żydzi przechodzili różne trudności, różne doświadczenia, zwłaszcza podczas II wojny światowej. Byłem w Związku Radzieckim. To wszystko, te cierpienia, te trudności powodowały, że oni chcieli powrócić do swojej ziemi. Bo, braterstwo, zgodzimy się chyba wszyscy, że gdyby Żydom w Egipcie wiodło się tak, jak wiodło się im za czasów Józefa, to zapewne wszyscy by chcieli nadal pozostać w Egipcie. Takie doświadczenia, niejednokrotnie bardzo surowe przecież, to jednak gdy zrozumiemy, że Pan to mówi, że to jest Jego głos, gotowi jesteśmy je słuchać. Kochani braterstwo, zachodziłoby pytanie, czy z tej lekcji dla nas możemy wyciągnąć jakieś jeszcze, z tego wydarzenia dla nas możemy wyciągnąć jakąś lekcję? Wydarzenie, które miało ponad 6 tysięcy lat temu, czy z niego możemy się jeszcze czegoś nauczyć? Czy jest to po prostu historia? Ale, profesor, znając Słowo Boże, to pamiętamy te teksty z pierwszego listu Piotra, bardzo znamy, ale przy tej okazji je przeczytamy. Z pierwszego listu Piotra, pierwszego rozdziału i 10 wierszu. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nim prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. I 12 mówi, lecz to zostało objawione, że nie samym sobie, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę. Są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. A więc braterstwo, myślę, że w palącym się krzewie po pierwsze pokazany jest naród żydowski. Krzew ten rósł przy górze Bożej Choreb. Podobnie naród żydowski rósł w łączności, z bliskości z Panem Bogiem. Braterstwo, czy winny krzew dostarczał materiału budowlanego? Nie. Po co sadziło się krzew winny? Dla owocu, tak? I dla ozdoby. I tak właśnie było z tym narodem. Mieli oni się wyróżniać pośród innych narodów ziemi. Na podstawie danego im prawa zakonu mieli przynosić owoce. Jakie owoce? Mówi o tym prorok Jeremiasz na przykład w 33 rozdziale swojego proroctwa. Prorok Jeremiasz, 33 rozdział i 9 wiersz. A Jeruzalem będzie mi radością, chwałą i ozdobą u wszystkich narodów ziemi. A gdy one usłyszą o wielkim dobru, które wyświadczyłem, ulękną się i zadrżą z powodu wielkiego dobra i wszelkiego dobrobytu, jaki ja dla nich przygotowywuję. Oraz prorok Ezechiel w 20 rozdziale swojego proroctwa, 6 wierszu mówi: w owym dniu przysięgłem im, że wyprowadzę ich z ziemi egipskiej do ziemi, którą przeznaczyłem dla nich, opływającą w mleko i w miód, do ziemi, która jest klejnotem wszystkich ziem. Prawdopodobnie, braterstwo, za czasów Pana Jezusa na drzwiach świątyni został wyrzeźbiony winny krzew. Jego owoce były ze złota, pestki z drogich kamieni. Wskazywało to, że ten naród ma bliską łączność z Bogiem. Płonący winny krzew reprezentował więc naród żydowski znajdujący się w niewoli egipskiej. Gdy wzmagały się prześladowania, gdy wzmagały się doświadczenia, to naród ten się co? Rozrastał, bo Pan był z nim. Pamiętamy te teksty, które mówią, że mamki mówiły, nie dajemy rady, jak przychodzimy, to one już urodziły. Niewola nie złamała tęsknoty za wolnością, lecz ją jeszcze spotęgowała. Stało się to, co Dawid powiedział w psalmie 80 i 9 wierszu. Ty przyniosłeś winorość z Egiptu. Wygnałeś narody, a ją posadziłeś. Przygotowałeś mi miejsce. Zapuściła korzenie i bujnie pokryła ziemię. Wypuściła pędy aż do morza, latorośle swe aż do rzeki. Dlaczego rozwaliłeś ogrodzenie jej? Także obrywa ją każdy, kto przechodzi drogą. Pustoszy ją dzik, dzikie zwierzę pasie się na niej. Braterstwo, tyś przyniósł winorość z Egiptu. Wygnałeś narody i ją zasadziłeś. Przygotowałeś miejsce. Mówi, że ogrodziłeś ją. Co by było tym ogrodzeniem? Czy nie opieka Boża? I teraz rozwalona ten płot, to ogrodzenie spowodowało, mówi, że okoliczne narody zaczęły ją co? Bezcześcić. Społeczność zamieszkająca ziemię obiecaną już nie czuła się tak dobrze. Zburzenie tego opieki Bożej powodowała, że były te ziemie pustoszone przez okoliczne narody. Jak trafnie to Dawid zacytował w psalmie: obrywał ją każdy, kto przechodził drogą. Gdy zabrakło tego płotu, gdy zabrakło opieki Bożej, to zamieszkujący ten naród był za słaby, aby sam się obronić. Dlatego wielokrotnie zdarzało się, że ziemia ta była pustoszona przez Asyrię, przez Babilonię, przez Egipt, które to miasta, państwa nazywane są mianem zwierza dzikiego. Do obrony winnicy została również zbudowana jest wieża. Przedstawiona sędziów, proroków, którzy powinni strzec tej ziemi przed wrogami oraz czuwali, ażeby Izrael wypełniał wolę Bożą. Bo właśnie czynienie woli Bożej, bo właśnie wypełnienie woli Bożej było owocem, którego Pan Bóg oczekiwał od tej winnicy. To właśnie różniło braterstwo wiek żydowski od wieku poprzednich, od wieków patriarchów, gdzie sprawiedliwość czynili wcześniej poszczególni ludzie. Abraham, Noe i Job. W winnicy znajdowało się jeszcze jedno urządzenie. Jakie? Prasa. To właśnie w prasie zawsze okazuje się, prawda? Czy owoc jest dobry, czy owoc jest niedobry. Czy owoc jest winny, czy jest mdły. Czy były to dobre grona, czy też płonne wino. Prasa jest symbolem sądu. Ale braterstwo, powróćmy jeszcze raz do historii Izraela na pustyni. Nie było tam żywności, nie było tam wody, nie było żadnych źródeł zaopatrzenia. Czym więc mogli się żywić? Ale jak Pan Bóg był pośród tego gorącego, palącego się krzaku, tak też Pan Bóg był z nimi na pustyni. A Jego obecność zaspokajała ich wszelkie potrzeby i pragnienia. Braterstwo, czyż nie tak jest z nami? Jeżeli nasze nadzieje są ześrodkowane w Bogu żywym, wówczas nie istnieją żadne inne problemy tego typu, z jakimi boryka się dzisiejszy świat. Dlatego, kochany bracie, droga siostro, w chwilach zwątpienia, w chwilach, gdzie nieraz trudności i doświadczenia przygniatają cię aż do ziemi, spójrz oczyma swojej wyobraźni tam na obóz, na obóz na pustyni. Z punktu ludzkiego zapatrywania przecież było nierealne przeprowadzić taką armię ludzi z kobietami i dziećmi przez pustynię. No ale cóż to było dla Boga, który stworzył niebiosa i wszechświat? I chociaż Izrael był pozbawiony wszelkich środków, to przecież miał jedno. Był w przymierzu z Bogiem, który między nimi mieszkał. Przy końcu tej wędrówki czytamy bardzo często, czytujmy sobie i dzisiaj, Pan Bóg powiedział do tego narodu słowa zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, w 2 rozdziale, 5 Księga Mojżeszowa, 2 rozdział i 7 wiersz. Gdyż Pan Bóg Twój błogosławił Ci w każdym dziele rąk Twoich, wiedział o Twojej wędrówce po wielkiej pustyni, przez 40 lat Pan Twój był z Tobą. I co Ci brakowało? Niczego Ci nie brakowało. A 8 rozdział i 4 wiersz mówi, 8 rozdział, 4 wiersz. Twoja odzież nie zniszczała na Tobie, Twoja noga nie nabrzmiała przez 40 lat. To właśnie, braterstwo, na tym przykładzie, myślę, że najbardziej właśnie na przykładzie pustyni widać zależność między Izraelem a Panem Bogiem. Oni nie mieli nic. Oni sami nie mogli nic uczynić, oni nie mogli niczego zaplanować, nic przewidzieć. Z dnia na dzień korzystali z ręki Pana Boga. Na pustyni nie było sklepu, nie było restauracji, ale tam był Bóg. I to każdemu wierzącemu wystarczyło. Również braterstwo, Mojżesz, będąc wyuczony we wszelkiej mądrości egipskiej, nie nadawał się na wodza tego narodu, dopóki nie przeżył 40 lat na puszczy. Podobnie święty apostoł Paweł stał się sługą Chrystusowym wtedy, kiedy swoją wielką naukę odłożył na bok i wszelką mądrość ówczesnego świata potraktował jako umiecinę. Prorok Izajasz, braterstwo, pamiętacie, bardzo często używa tego porównania Izraela do winnego krzewu. Jest to proroctwo Izajasza, 5 rozdział, począwszy od 1 wierszu. Proroctwo Izajasza, 5 rozdział, Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku rodzajnym. Przekopał ją, oczyścił z kamieni, zasadził w niej szlachetne szczepy, zbudował w niej wieżę, wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Tak więc obywatele jeruzalemscy i mężowie judcy, rozsądźcie między mną i moją winnicą. Cóż jeszcze należy uczynić mojej winnicy, czego nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spalono. Rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie. Nie będzie przecinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem. Nadto każę obokom, by na niej nie spuszczały deszczu. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski. Dlatego proroctwo wyjaśnia nam, że winnicą tą był naród izraelski. Prorok wspomina nawet miejsce jej zasadzenia, pagórek urodzajny. Miejsce zostało odpowiednio przygotowane, właściciel pisze, uprzątnął je z kamieni, ogrodził płotem i tak dalej. Ale braterstwo, na przestrzeni wielu lat historii widzimy doświadczenia tego narodu żydowskiego. Tyle lat pozbawiony kraju, pozbawiony ziemi, rozproszonej po wszystkich narodach, gdzie każdego Żyda, jak już wspomnieli, wytykano palcem, naród ten jednak nie zginął. Na naszych oczach wypełnia się proroctwo Micheasza, 7 rozdziału, 11 wierszu, że nadejdzie dzień, w którym mury będą odbudowane. Nadejdzie dzień, kiedy Twoja granica się poszerzy. Ów dzień, gdy będą do Ciebie przychodzić od Asyrii aż po Egipt, od Egiptu aż po Eufrates, od morza do morza, od jednej góry do drugiej. Zaiste braterstwo. Pięknie to było pokazane Mojżeszowi. Winny krzak palił się, ale jednak co? Nie uległ spaleniu, on się nie spalił. Naród ten po przejściu wielu trudności, wielu doświadczeń powrócił do swojej ziemi, chociaż jak widzimy w dalszym ciągu przechodzi trudności doświadczenia. Ale braterstwo, palący się krzew ma jeszcze, w ogóle krzew, może nie palący się, ale krzew, pęd krzewu ma jedną bardzo ciekawą właściwość. Jeśli pęd winnego krzewu przysypiemy ziemią, to co się stanie? Dostanie korzenie, wypuści liście i co? I sam stanie się winnym krzewem. Mówiliśmy już wcześniej, że winny krzew to naród żydowski. Pan Jezus z racji urodzenia swojego był kim? Był Żydem, ale więc był latoroślą na tym winnym krzewie. A od chwili swojego ofiarowania życia, przy poświęceniu w Jordanie, sam stał się winnym krzewem. I czytamy o tym w Ewangelii Jana, w 15 rozdziale, Ewangelia Jana, 15 rozdział, 1 wiersz. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, obcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosił. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, a beze mnie nic uczynić nie możecie. Dlatego Pan Jezus nazywa siebie krzewem winnym, ojca winiarzem, a naśladowców latoroślami na tym krzewie. A więc, braterstwo, nawet to orzeczenie Pana Jezusa, Jan jest prawdziwy winny krzew. To wskazuje, że jest jeszcze krzew winny fałszywy, prawda? I myślę, że my żyjący w czasie końca, kiedy ten fałszywy krzew winny, ta winna macica zimni rozwija się, nie mamy problemu rozeznać, między tym krzewem winnym prawdziwym, a tym krzewem winnym fałszywym. Materstwo, i tu jest też pokazana wspaniała łączność, jedność latorośli z Panem Jezusem. Każdy winny krzew wymaga obcinania, bo na tym krzewie są różne latorośle, które nie przynoszą owocu, a tylko ciągną soki z korzenia. Dlatego i my, braterstwo, kiedy przyłączyliśmy się wiarą i poświęceniem, zostaliśmy przyjęci przez naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, starajmy się jako latorośle na tym prawdziwym winnym krzewie przynosić owoce. Ale aby tak się mogło stać, konieczną jest kontrola onego wielkiego ogrodnika, tego winiarza, który czasami przez pokrzyżowanie naszych planów, czasami przez pokrzyżowanie naszych zamiarów, czasami przez dozwolenie na nas pewnych prześladowań, czasami przez odcięcie od nas jakiegoś ziemskiego przyjaciela, do którego serce nasze może przywiązało się zbyt mocno, oczyszcza nas, abyśmy obfitszy owoc przynosili. Tak więc, braterstwo, na ile tyczy się to prawdziwych latorośli, te trudności, te doświadczenia, te oczyszczania nie przyjmujmy jako szkody, jako rany, ale raczej pamiętajmy na słowa naszego Pana, że wszystko pomaga do dobremu tym, którzy Pana Boga miłują. Wtedy obcinanie to będziemy traktować jako dodawanie jeszcze zachęty, siły i tak dalej. Kochani braterstwo, jako badacze Biblii Świętej, Słowa Bożego, wiemy, że to, co się działo w cielesnym Izraelu, jak było wiadome, ma swoje odniesienie do Izraela duchowego. Wyjście z Egiptu, podróż po pustyni do ziemi obiecanej, namiot świadectwa, w nim różne ofiary, to wszystko ma odniesienie do Kościoła duchowego na wiek Ewangelii. Bo tak jak Pan Bóg mieszkał wśród tego narodu, w narodzie żydowskim, tak tym bardziej mieszka dzisiaj między swoim ludem. Bo czytamy drugą księgę Mojżeszową, 25 rozdział i 8 wiersz mówi: wystawię im świątynię, abym zamieszkał w niej. To również Pan spoczywa wraz ze swoim Kościołem na podstawie słów świętego apostoła Pawła do Koryntów, 3 rozdziału, 16 wierszu. Czyż nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, a Duch Boży mieszka w was? Tak więc, kochani braterstwo, palący się winny krzew to również Kościół wieku Ewangelii. To oblubienica Chrystusowa, która na przestrzeni 7 okresów Kościoła przechodzi trudności i doświadczenia. Tak jak ten winny krzew. Pali się, ale się nie spala. Bo nasz dobry Ojciec Niebieski, tak jak tam był pośród tego winnego krzewa, jak mówił nasz tekst tematowy, tak jest między nami. Dlatego, braterstwo, z wiarą spoglądajmy ku niebu, gdzie znajdują się nasze źródła zaopatrzenia. Nie tęsknijmy już od dziś za egipskimi komorami pełnymi zboża, bo przecież powiedzmy sobie szczerze, czy mamy jakąś potrzebę, której Pan Bóg by nie mógł zaspokoić, jeżeli tylko uzna to za potrzebne? Jak braterstwo, obóz izraelski był daleko od Egiptu, tak Kościół Chrystusowy znajduje się w separacji od świata. Na pustyni były węże, na pustyni były skorpiony i różne niebezpieczeństwa, nieszczęścia, susza, straszliwe pustkowie. Ale był tam Bóg. I On opiekował się swoim ludem. I tak jak na pustyni Izrael nie miał gdzie kupić żywności, tak też i my, braterstwo, nie szukajmy źródeł naszego zaopatrzenia duchowego w tym świecie. A właśnie te najpiękniejsze atrakcje, te powaby, którymi kusi nas dzisiaj świat, są tym, co węże i skorpiony, tymi niebezpieczeństwami na pustyni dla Izraela. Braterstwo, historię Kościoła przedstawił Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, 14 rozdziale, a 23 wierszu. Tam w krótkich słowach przedstawił obraz całego wieku Ewangelii. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, począwszy od 23 wierszu, no może 22. Mówi: i zaraz wymógł na uczniach, aby wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuścił lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez fale oddalała się od brzegu wiele stadiów, wiatr bowiem był przeciwny. No i potem pamiętamy, może nie będziemy wszystkiego czytać, że o 4 straży nocnej przyszedł Pan, niektórzy mówią Pan jest, niektórzy zjawa to jest. Ale popatrzcie, braterstwo, Pan wysłał uczni na morze, w łodzi na morze. Sam poszedł na górę. Poszedł do samego nieba. A mówi, łódź była miotana przez wiatr. Bo jest to stwierdzenie, zwłaszcza 24 wierszu. Wiatr bowiem co? Cały czas był przeciwny. Czy braterstwo nie jest tak? My znając historię braci, historię Kościoła w wieku Ewangelii, czyż nie możemy tego potwierdzić? Że były różne nawałnice, prawda? Dzisiaj wyjątkowo mamy czas spokojny. Ale wiatr cały czas jest to, cały czas jest przeciwny. Cały czas są prześladowania, trudności, doświadczenia. I wzburzone morze to przecież dzisiejszy świat. I dotąd jesteśmy w tej łodzi bezpieczni, dopóki co? Woda nie dostaje się do środka. Trudności wieku Ewangelii są raz większe, raz mniejsze, jak wspomniałem, bo wiatr wieją z różną siłą, ale cały czas wiatr jest przeciwny. A skutkiem tego jest ta wizja pokazana Janowi w Księdze Objawienia 6 rozdziału 9 wierszu. Widziałem dusze zabitych dla Słowa Bożego, dla świadectwa, które złożyli. I wołali donośnym głosem: kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą nad mieszkańcami ziemi? Widzimy, braterstwo, że mówi, dusze pościnanych, tych, którzy w ciągu wieku Ewangelii za wiarę stracili życie, to ich świadectwa jakoby wołają do Pana Boga, mówi, Panie, kiedy nadejdzie ten czas? Bo ołtarz przedstawia dzieło kupowej ofiary naszego Pana. Dusze pobitych to ci, którzy oddali swoje życie służąc Bogu, służąc Chrystusowi. Oni byli ścięci przez uśmiercenie swojej woli, ale w rzeczywistości również w chrzcie śmierci. Oni pozostawili dobre świadectwo po sobie. Zapisali się męstwem. Ci bracia zapisali się odwagą, posłuszeństwem dla zasad Ewangelii. A to, braterstwo, jak często kosztowało ich życie. Jan mówi o nich, że oni są pod ołtarzem. Pierwotnie ołtarze budowano z ziemi, tak więc pod ołtarzem to w grobie, to pod ziemią. I przypomnijmy sobie, braterstwo, dzisiaj, jak wspomniałem przy tej okazji, gdzie cały świat chrześcijański obchodzi takie święto, przypomnijmy dzisiaj sobie wiernych pańskich, którzy byli osądzeni w więzieniu na śmierć dla sprawiedliwości. Bo przecież, braterstwo, to, co się tyczy każdego członka, to, co się tyczy całego Kościoła, to tyczy się również każdego członka, co? Osobiście. Tak więc palący się winny krzew, to kochana siostro, to drogi bracie, to jest Twoje poświęcone życie. I dlatego mówię jeszcze raz, przy okazji tego dzisiejszego święta, zastanówmy się przez chwilę nad naszym życiem, nad naszą ofiarą. Bracie, siostro, czy Twój krzew płonie? A jeżeli tak, to jaką przy tym wydaje woń? Czerpmy, braterstwo, wzory z mężów Bożych Starego i Nowego Testamentu. Przypomnijmy sobie Daniela dzisiaj, wrzuconego do lwiej jamy. Przypomnijmy sobie 3 młodzieńców. Pamiętacie ich słowa? Wyrwie lubo nie wyrwie. Ale królu, my kłaniać się nie będziemy. A pamiętacie? spuścili Jeremiasza po powrozach na dół do cysterny, a tam w dole nie było nic, aby było to. I tak tonął Jeremiasz w błocie przez wiele dni. W końcu król każe wyciągnąć z lochu proroka, ale sumienie go ruszyło? Nie. On chciał się coś jeszcze od niego dowiedzieć. Odwaga proroka jest godna pochwały. On nie zmienił swojego zdania. Braterstwo, a święty Piotr spał zakuty w więzieniu. A Jan, a święty Paweł, a Sylas, a w końcu odczytajmy Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, począwszy od 54 wierszu. A słuchając tego wpadli we wściekłość i zgrzytali zębami. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utknąwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i rzucili się na Niego. A wypchnąwszy Go poza miasto, kamionowali. Świadkowie zaś, złożywszy szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem, kamionowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie, przyjmij ducha mego. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie polecz im grzechu tego. A gdy odpowiedział, skonał. Jak, braterstwo? Czy modlitwa Szczepana: Panie, nie polecz im grzechu tego, została wysłuchana?
Nie.
No jest i tak, i nie. Może byście udokumentowali. Tak? Znaczy nie, bo...
Bo przyszło...
Przyszła kara.
Saul przyszedł do prawdy.
Że modlitwa jego jednak została wysłuchana, bo Saul... Tak? Ale jednak to, cośmy mówili, rachunki krzywd, tak? Bożej sprawiedliwości te zostały wyrównane. Kochani braterstwo, myślę, że świat nigdy nie zrozumie mocy, jaka działała w tych mężach, prawda? Gdzie pobici, zakuci w dyby, byli zdolni do radości. Z pokrwawionymi od biczów plecami, rękami i nogami zakutymi w dyby śpiewali pieśni na chwałę Bogu. Śpiewali pieśni na chwałę Bogu za przywilej cierpienia z Chrystusem, za przywilej cierpienia dla sprawiedliwości. Kochani braterstwo, słowa naszego mistrza mają zastosowanie zawsze. I wczoraj, i dziś, i jutro, te z Ewangelii Mateusza 5 rozdziału 11 wierszu. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło, ale ze względu na mnie. Braterstwo, lecz aby być godnym tych błogosławieństw, to trzeba najpierw rozwinąć swój charakter. Pismo Święte oświadcza, że prześladowanie będzie częścią wielkiego ludu Bożego przez cały wiek Ewangelii, aż po ustanowienie Kościoła, gdzie pod nowym zarządzeniem cierpienia dla sprawiedliwości już nie będą możliwe. Ale teraz, ktokolwiek w teraźniejszym czasie chce żyć pobożnie, to prześladowany będzie. Braterstwo, co znaczy żyć pobożnie? Czy żyć pobożnie to znaczy powstrzymać się od grzechu? Nie grzeszyć? To się żyje pobożnie?
Postępować.
Tak. Żyć pobożnie to nie tylko powstrzymać się od grzechu, ale to znaczy, że bracie, siostro, będziesz bohaterem w walce. Będziesz obrońcą słuszności. Będziesz przeciwnikiem zła. Będziesz sługą sprawiedliwości. Będziesz żołnierzem Krzyża Chrystusowego. Palenie się naszej ofiary na ołtarzu, czyli ten palący się winny krzew naszego życia, jest też pokazany w wielu obrazach i figurach Starego Testamentu, a między innymi właśnie w tej, co tu braterstwo wspominali przed zebraniem poświęcenia kapłanów z trzeciej księgi Mojżeszowej 8 rozdziału. My tylko przeczytamy sobie to, coście cytowali, braterstwo. 30 i 35 wiersz, gdzie mówi, że Mojżesz wziął nieco oliwy do namaszczania, nieco krwi, która była na ołtarzu, pokropił Arona i jego szaty, a z nim jego synów i szaty jego synów. Tak wyświęcił Arona i jego szaty, a z nim jego synów i szaty jego synów. U wejścia do namiotu zgromadzenia przebywać będzie 7 dni, dzień i noc, wykonując służbę pańską, abyście nie pomarli, gdyż tak im mi rozkazano. Braterstwo, Aaron i jego synowie wkładali na barana ręce. A wiemy, że to wskazuje co? Że odtąd one, te barany będą reprezentować ich. Tak? Mojżesz zabijał go, brał krew, czyli poświęcone życie. Każdego z synów Arona pomazywał wszystkich razem czy osobno? Osobno pomazywał, tak? Co wskazuje, że poświęcenie jest sprawą indywidualną każdego człowieka. Pomazywany był, tu brat Janek przypominał, płatek ucha, kciuk prawej ręki i wielki palec u nogi. Czego symbolem było pomazanie ucha, braterstwo? Posłuszeństwo, tak? A ręka? A nogi? Czyli w ten sposób jest pokazane nasze poświęcenie, że powinno nas uzdolnić do słuchania Słowa Bożego, to jest pokazane w pokropieniu ucha. Nasze ręce też są poświęcone, cokolwiek czynimy, czynimy z zamiłowaniem dla Pana. I pamiętajmy też, że i nasze stopy są poświęcone, chodźmy więc wiarą, a nie widzeniem, chodźmy więc z nowości żywota. Następnie co było brane? Najlepsze części barana, wnętrzności, tłuszcz, co przedstawiają? Uczucia naszych serc. List świętego apostoła Pawła do Kolosensów, 3 rozdział 12, wiersz mówi: przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci, umiłowani, wnętrzności miłosierdzia, dobrotliwość, pokorę, cichość i cierpliwość. I te najlepsze części barana były kładzione na ręce kapłanów i oni dokonywali obrządku w zależności od tłumaczenia Biblii. Niektóre tłumaczenia mówią obracania, inne potrząsania, jeszcze inne mówią kołysania. Różne te czynności są nazwane w zależności od tłumaczenia. Jedno jest pewne, braterstwo, że kapłani nie mogli tego trzymać nieruchomo, albo tym bardziej odłożyć na stronę swoje ofiary. Ani zaprzestać, aż Mojżesz przyszedł, wziął tę ofiarę z rąk ich. Tak też i my, braterstwo. Nie możemy zaprzestać, nie możemy wziąć sobie wakacji, nie możemy odkładać ani przerywać naszej służby dla Pana. Musimy pracować dotąd, dokąd Pan nie powie dosyć, wstąp wyżej. Bo poświęcenie to trwało ile? 7 dni, a liczba 7 to zupełność. Pracujmy więc, braterstwo, w winnicy pańskiej, póki jeszcze mamy tego przywilej. Wydawajmy życie nasze służbie za braci, patrzmy na nich, myślmy o nich, myślmy w czym by im ulżyć w ich życiu, pamiętając na słowa naszego mistrza, że cokolwiek uczynimy jednemu z tych najmniejszych, to on liczy, jakobyśmy to jemu uczynili. Że nawet kubek zimnej wody podany może przechylić szalę naszego zwycięstwa. Różne są, braterstwo, brzemiona, które trzeba dźwigać w naszym życiu. Są brzemiona trudności, niedostatku. Są różne kłopoty rodzinne. Są cierpienia fizyczne, umysłowe. Są nawet, niestety, brzemiona świadomych grzechów. Pomagajmy naszym braciom, pomagajmy naszym siostrom w ich pokonywaniu. Zgodnie ze słowami świętego apostoła Pawła, zapisanymi w liście do Rzymian, w 15 rozdziale, począwszy od 1 wierszu. List do Rzymian, 15 rozdział, od 1 wierszu. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie upodabniać się samym sobie. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba w jego dobru dla zbudowania. Bo i Chrystus nie miał upodobania w samym sobie, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie na mnie spadły. Braterstwo, tu widzimy konieczność wyboru Kościoła w czasie panowania, w czasie tego okresu wieku złego. Abyśmy mogli udowodnić swoje posłuszeństwo w warunkach nieprzyjaznych. Tak jak Jezus cierpiał dla sprawiedliwości, tak i nasze cierpienia mają być cierpieniami dla sprawiedliwości, a nie z tytułu wtrącania się w cudzy urząd czy w jakieś inne sprawy. Zauważmy, braterstwo, jak właściwym jest oświadczenie świętego apostoła Piotra z pierwszego listu Piotra, 4:13. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście się w objawienie chwały Jego radowali i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. I braterstwo, zdarzyło się tak raz, że pewien człowiek, jak już kiedyś mówiłem, w podeszłym wieku od młodości służył według zasad sprawiedliwości i prawdy Panu Bogu, zastanawiał się, tak jak ten młodzieniec, skoro ja tak wszystko staram się pobożnie żyć, wszystko jak umiem najlepiej czynię, dlaczego Pan Bóg dozwala na mnie taki ciężki krzyż dźwigać od młodych lat? Przecież żyję uczciwie, żyję świętobliwie, czynię z całego serca wolę Bożą, na ile mnie stać, a jednak tak jakoś mi się w życiu moim nie układa. I z myślami tymi udał się na spoczynek i tam miał taki sen. Śniło mu się, że się wybrał do niegańskiej ojczyzny, a na plecach swoich dźwigał długi krzyż, tak długi, że koniec jego to musiał wlógł po ziemi. Często musiał więc stawać, musiał odpoczywać, ocierał pod czoła, no i powoli, powoli, po kilku latach i zaczął narzekać. I wlekę taki ciężki krzyż, jestem zniechęcony, strudzony. O ile szybciej bym dotarł do tej niebiańskiej ojczyzny, gdybym go miał odrobinę krótszy. I tak idąc, zauważył błyszczący przedmiot na drodze. Podszedł bliżej, zobaczył piłka do drzewa. No przecież to Boża opatrzność mi zesłała, pomyślał. I szybciutko uciął kawałek z tego swojego krzyża. Mając teraz ciężar mniejszy, no podbudowaną psychikę oczywiście, ruszył radośniej w dalszą drogę. O, teraz to już szedł o wiele szybciej, było mu o wiele lżej. Już szybciej postępował niż poprzednio. Po drodze nawet to mijał takich, co to i minęli tę piłkę, nie ucięli sobie i teraz szli z tymi długimi krzyżami. I ze zmęczenia upadali. I tak braterstwo doszedł do niebiańskiej ojczyzny. Z tym tylko, że przed tą ojczyzną płynęła rzeka. Niezbyt szeroka, ale dość głęboka. A do przejścia nie było ani mostu, ani żadnej kładki. Próbował więc położyć ten krzyż, który sobie na plecach przyniósł. Ale jak myślicie? Za krótki się zrobił. Żałować zaczął wtedy bardzo, że uciął te mniejsze półkrzyża. Gdy tak rozmyślał, co uczynić, co zrobić, jak przedostać się na ten drugi brzeg, zauważył, że do rzeki przybliżył się człowiek z tym wielkim krzyżem na plecach, ten nasz jeden z bohaterów, który upadał pod ciężarem tego krzyża. Ten, przystąpiwszy do rzeki, wziął krzyż, położył w poprzek rzeki i po nim, w poprzek jak po kładce, przeszedł na drugą stronę do niebiańskiej ojczyzny. I namyślając się długo, nasz podróżny mówi, no to się sposobność. Zaczął po tym samym krzyżu iść w ślad za tym człowiekiem. Idzie powoli, ostrożnie, doszedł już prawie do połowy, a w tym pod jego ciężarem krzyż zaczyna się wyginać i łamać, a nasz bohater leci w przepaść. Ogarnął go taki strach, zaczął tak głośno krzyczeć, aż się obudził. Wtedy dopiero zrozumiał, że nie trzeba szemrać ani narzekać, cokolwiek jego opatrzność raczy na mnie dopuścić. Bo niekiedy zda się nam, że ten nasz krzyż, które braterstwo ileś tam dziesiątki lat niesiemy na swoich plecach, zdaje się nam, że on nam utrudnia wejście do niebiańskiej ojczyzny. Ale w rzeczywistości to co? On nam pomaga tam wejść. Zrozumiał też, że przez cudzy krzyż, że przez cudze cierpienia, że przez cudze doświadczenia nie można dostać się do Królestwa. Ale przez zaparcie samego siebie, przez dźwiganie własnego krzyża, w końcu można wejść przy Bożej pomocy do chwały wiecznego żywota. Ale braterstwo, wracając do naszego tekstu tematowego, palący się winny krzew. Mówiliśmy, że Mojżesz zainteresował się tym zjawiskiem i mówił, podejdę bliżej, zobaczę. Podejdę, a oglądam to wielkie widzenie. Czemu nie zgorzę ten krzak? Czyli my również, braterstwo, jeżeli chcemy poznać bliżej Pana Boga, musimy na wzór Mojżesza co? Podejść bliżej. Odłączyć się od wszystkich rzeczy, które dzielą nas od Pana Boga. Już święty Jan powiedział, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie, bo jeśli kto miłuje świat, to nie ma w nim miłości Ojca. Pamiętacie, braterstwo, również rozmowę Pana Jezusa z Nikodemem. Jeżeli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć Królestwa Bożego. Dlatego jeśli Bóg nam się objawił, jeżeli Pan Bóg do nas mówi, zwróćmy się do Niego tak, jak zrobił to Mojżesz. Zuj obuwie Twoje z nóg Twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, ziemia święta jest. Kochani braterstwo, przez Bożą obecność każdy kraj, a w tym przypadku tamta pustynia, a dzisiaj to miejsce, przez Bożą obecność jest święte. Świątynią jesteście. Jeżeli by mi kto chciał szkodzić świątyni, to tego skazi Bóg. To jest miejsce święte. Dlatego Mojżesz mówi, Pan do Mojżesza, zuj obuwie swoje, bo miejsce tu, gdzie Pan jest, jest święte. To określenie pokazuje, że jesteśmy nagimi i bosymi wobec wielkiej mocy, miłości i mądrości Pana Boga. Kto przystępuje do Boga, kto z obawą kroczy ku świętej ziemi, ten przez Boże objawienie otrzyma błogosławieństwo. Ale braterstwo, nie nam je sądzić, ale jednak gdy patrzymy na lud Boży w czasie końca, wiele jest takich, co zdejmuje tylko jeden but, prawda? Albo zdejmujemy dwa buty, ale na jeden dzień w tygodniu. To jest wszelkiego rodzaju połowiczność, która pozbawia nas błogosławieństw. Myślę, braterstwo, że jest wielkim przywilejem, jest wielką łaską i błogosławieństwem rozpoznać obecność Pana Boga w palącym się krzewie w obozie na pustyni, jak też w Kościele wieku Ewangelii. Lecz tak jak Izrael, tak i my stoimy w tym niebezpieczeństwie, to mówiliśmy w sobie wczoraj, opuszczenia Boga, zapomnienia o źródłach czystej wody, odwrócenia się od cystern z wodą. Może na wzór Izraela możemy sobie pomyśleć, a może by tak powrócić do rozkoszy, które kiedyś służyliśmy? Lecz braterstwo, czy możemy zapomnieć tej drogi, którą nasz Pan Bóg prowadził? Czy możemy zapomnieć błogosławieństw, jakie przez lata podróży od Pana Boga otrzymaliśmy? Czy możemy zapomnieć słowa świętego apostoła Pawła z listu do Rzymian 8 rozdziału a 35 wierszu? Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Pamiętajmy, braterstwo, na polecenie Boże, abyśmy wzięli swój krzyż i szli za wystawionym nam wzorem w Jezusie Chrystusie. Bo braterstwo, to tylko Pan Bóg wie najlepiej, jaki krzyż zdolni jesteśmy nieść. My sami nawet nie potrafimy ocenić ciężaru krzyża naszego brata czy naszej siostry. Gdybyśmy sprawdzali po kolei wszystkie krzyże, okazałoby się, że najbardziej do nas pasuje ten, który my nosimy. Niech więc każdy z nas niesie swój własny krzyż, ale braterstwo z zadowoleniem i ochotą, gdyż Pan Bóg kładzie na nasze ramiona tylko takie brzemię życia, jakie jesteśmy zdolni unieść przy Jego łasce i pomocy. Niechaj nasz krzak pali się jasnym płomieniem naszej ofiary, aż do momentu, gdy Mojżesz brał ofiarę obracania z rąk kapłanów, by dokończyć w nas swojego dzieła. Braterstwo, zapewnie tutaj w pobliżu morza to wiecie, że okręt na morzu, aby mógł się utrzymać w odpowiedniej równowadze, to wewnątrz okrętu jest specjalny ciężar, który nazywa się balastem i on utrzymuje okręt w przepisowym zanurzeniu. Tak samo w balony kładzione są worki z piaskiem, zaopatrzone również w ten sposób, aby któryś z balonów nie poleciał gdzieś za daleko, aby nim można było sterować, a żeby nie poleciał za daleko i nie uległ rozbiciu. Zdawałoby się, przecież balon powinien lecieć w górę jak najwyżej, fruwać, no po coś tam worki z piaskiem. Przecież piasek jest niepotrzebnym ciężarem utrudniającym balonowi wnoszenie się w górę. Jednak balon wtedy nie utrzymałby się w równowadze, wzniósłby się za wysoko, uległ uszkodzeniu. Podobnie jest braterstwo i z nami. Naturalną skłonnością niedoskonałego człowieka jest latać wysoko, wznosić się ponad drugich pychą i zarozumiałością. Ludzie mający powodzenie, a za mało przeciwności życia, są właśnie takimi jak ten balon bez balastu. Tacy wznoszą się zwykle bardzo wysoko, a gdy zostaną z tej wysokości strąceni, ulegają moralnemu rozbiciu. Chrześcijanin również ma być porównany do takiego balonu. Co tym braterstwo jest dla nas balastem, dopomagającym tym ciężarem, dopomagającym chrześcijaninowi do trzymania się w równowadze? Zacytujmy słowa świętego apostoła Pawła z drugiego listu do Koryntów, 12 rozdziału i 7 wierszu. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakoby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Lecz powiedział do mnie, dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby mieszkała we mnie moc Chrystusowa. A więc braterstwo, biorąc za przykład świętego apostoła Pawła oraz porównując nasze doświadczenia życiowe i ich wpływ na charakter, możemy powiedzieć, że tym balastem dla nas to są co? Trudności, doświadczenia, różne zawody, uciski i tym podobne ograniczenia. Zauważmy, święty apostoł Paweł, Pan mówi, że on jest naczyniem jakim? Wybranym naczyniem. Był zaszczycony łaską i znajomością Bożą ponad wszystkich apostołów. To jednak nie dla utrzymania go w równowadze potrzeba mu było balastu, który by, jak on sam mówi, co robił? Ten bodziec ciała, który by mnie, mówi, policzkował, ten anioł szatana, czyli gnębił, upokarzał, utrudniał. Dalsze słowa apostoła wskazują, że tym bodźcem, czyli według naszego porównania tym ciężarem, są utrapienia, niedostatki, prześladowania, uciski itd. Droga siostro, kochany bracie, z pewnością i ty ich doświadczasz. ale zdajesz sobie sprawę, że te trudności są dla ciebie, choć niemiłym, to jednak koniecznym ciężarem? Jeżeli twój ciężar, który ty nosisz, twój krzyż, wydaje ci się za przykry, za ciężki, to pamiętaj na prostą odpowiedź daną świętemu apostołowi Pawłowi. Jaką była? Dość masz na łasce mojej, albowiem moc moja wykonuje się w słabości. Obyśmy, braterstwo, kończąc nasze życie, mogli usłyszeć to wspaniałe zapewnienie z Ewangelii Mateusza, 25 rozdziału, Ewangelia Mateusza, 25 rozdziału i 21 wierszu. Dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wiernym, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Braterstwo, tej radości już w tym życiu, wynikającej ze społeczności z Panem Bogiem, tej radości wynikającej ze społeczności z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem, tej radości wynikającej ze społeczności ze świętą Ewangelią, tej radości wypływającej ze społeczności z braćmi Chrystusie, a jeszcze większej w przyszłości, otrzymania żywota wiecznego, gdzie ból i łzy zostaną z powierzchni ziemi zabrane, a zapanuje wieczna szczęśliwość, życzę wszystkim, sam pragnę, co daj nam Boże. Amen. Dziękuję.